Słuchając duszy.
Renata Kuśmider.
Ania Haas.
Spotykamy się tutaj w przypomnieniu, że jesteś nieograniczoną istotą, utkaną ze światła i z miłości i masz nieograniczone możliwości. Pamiętaj o tym.
Cześć. Dzień dobry.
O, już jesteś?
Jestem.
Nawet nie zauważyłam, jak weszłaś dzisiaj tutaj. Normalnie.
Taka piękna
energia. Poczułam.
Poczułaś.
Dzień dobry Wam wszystkim i szczęśliwej środy.
Szczęśliwej środy. Jak się dzisiaj czujesz?
Czuję się bardzo dobrze. A Ty, Aniu?
Ja czuję się świetnie.
A z takim tematem przychodzimy. Nie świetnym, ale bardzo potrzebnym. Poczucie winy, słuchajcie. Moja wina,
moja bardzo wielka wina.
Stukaliśmy się po tej naszej grasicy. Nadal się czasem stukamy, ale czy warto kultywować to poczucie winy, które jest takim haczykiem dla naszego wzrostu, dla naszego dobra? No, z tym pytaniem dzisiaj przychodzimy i z kilkoma odpowiedziami. David Hawkins. Nasz ulubiony doktor, który jest autorem wielu pięknych książek i właśnie tej mapy świadomości. Poczucie winy usadowił jako drugie od samego dołu. To poczucie winy wibruje 30, słuchajcie, na skali od 20 do 1000.
Tak mówiliśmy ostatnim razem na temat strachu, nie? A tutaj jeszcze...
Jeszcze niżej. Według tej mapy świadomości, poczucie winy, a kiedy je czujemy, to wizja Boga jest pamiętliwa. Wizja życia jest po prostu zła, wręcz beznadziejna. Uczuciem jest obwinianie się, ciągłe obwinianie się. I tutaj też tak zatrzymamy się za chwilkę, skąd to obwinianie się bierze i co nam pokazuje. Natomiast procesem jest destrukcja. Ja w swoim życiu nie znalazłam nic pozytywnego z poczucia winy. Nic, co pozytywnego mogłoby płynąć. Jeszcze w strachu mogłyśmy zauważyć tą mobilizację do działania. Natomiast w tym poczuciu winy jest całkowita destrukcja. Także dla mnie to poczucie winy, jak tak myślę o nim, to wiąże się bardzo często z niezamkniętymi tematami. Tak do mnie przyszło właśnie, że jeżeli te tematy są niezamknięte, to ja siebie obwiniam. Pamiętacie, może kiedyś mieliście takie sytuacje, bo ja miałam, kiedy trzeba było dokonywać wyboru. I przychodziło takie zauważenie, że bez względu jaki ten wybór będzie, to nie wiem, czy będzie dobrze. Ale w pewnym momencie mojego życia, kiedy zaczęłam wchodzić na ten poziom odwagi, stwierdziłam, że jeżeli nie podejmę tego wyzwania i nie podejmę tej decyzji, która do mnie przyszła, to nigdy się nie dowiem, czy ona była właściwa, czy nie, i właśnie będę żyła w poczuciu winy większym, niż jakbym tego nie podjęła. Nie. Więc właśnie ruszyłam do życia, czasem tip-topami, czasem większymi krokami, ale właśnie do podejmowania tych decyzji, tych otwierania tych drzwi, które mi się pokazywały na horyzoncie, żeby nie żyć w tym poczuciu winy. Bo jak już wiemy, jeszcze raz powtórzę, poczucie winy to destrukcja.
Czyli na przykład, jeżeli tak często mamy, ja teraz tak znajdę mamy lub tata, taka rola z dzieckiem, kiedy my na przykład musimy postawić jakieś granice, albo na przykład zdenerwujemy się i krzyczymy, i wtedy, kiedy koniec jest tego wyłożenia naszego emocjonalnego, jak często mamy poczucie winy, że zrobiliśmy coś nie tak, że mogliśmy trochę inaczej. I w takich momentach bardzo często wychodzimy z tego miejsca, w którym byliśmy z tą drugą osobą, czy z dzieckiem, czy z inną jakąś osobą, czy z partnerem, wracamy do swojego cichego miejsca i to poczucie winy zaczyna gotować się wewnątrz nas i tak mówi nam, ale ty jesteś niedobra, czyli włącza tego naszego wewnętrznego krytyka, który po prostu gdzieś dobija nas i my mamy ochotę pobić siebie samych przez nasze słowa, przez nasze własne akcje. Czujemy się niegodni, niewarci, kiedy właśnie to poczucie wstydu zaczyna działać. A ty mówiłaś właśnie o tym, że to jest taka samodestrukcyjna energia, prawda? Taka emocja samodestrukcyjna. Mm-hmm. Czyli chcemy sobie tak jak dokopać samemu sobie, zaszkodzić samemu sobie, żeby poprzez to poczuć się tak jakby w spowiedzi, prawda? Mm-hmm. Rozgrzeszenie. Pokuta. Tak jakby mieć tą właśnie pokutę gdzieś odprawioną i poczuć się lepiej, prawda?
Tak, czyli poczujcie. Jak będziecie nas słuchać, poczujcie, jak u was jest tym poczuciem winy. Poczujcie poczucie winy. A z tego względu, że ciekawe jesteśmy, jak wy je odczuwacie, czy je odczuwacie i jakie są jego efekty dla was. A poczucie winy powoduje wyrzuty sumienia.
Wyrzuty
sumienia, że ja lub ktoś, czyli też obwinianie, bo słuchajcie, poczucie winy to też nie dotyczy zawsze tylko nas, dla nas, ale też jest bardzo często kierowane do innych. Obwinianie, że ktoś mógł się inaczej zachować, że ktoś mógł coś innego powiedzieć, że ktoś mógł inaczej postąpić, coś zrobić, więc ta zabawa w obwinianie jest bardzo taka dwustronna i dla nas samych do nas i od innych do nas, ale też od nas do innych, czyli taki trójkąt możemy tu zbudować i bardzo często prowadzi właśnie do wyrzutów sumienia, ale też dlaczego destrukcja, słuchajcie, jest coś takiego, co się nazywa trójkąt Karpmana. W tym trójkącie Karpmana właśnie jest ofiara, kat i wybawca. Tak. I zobaczcie, poczucie winy to bycie ofiarą bardzo często, ale ktoś kiedyś powiedział, że będąc ofiarą na zewnątrz zawsze jesteśmy katem dla siebie w środku, a będąc katem na zewnątrz ranimy siebie, czyli jesteśmy ofiarą dla siebie. Więc ogólnie taką charakterystyką tego poczucia winy jest właśnie poczucie bycia ofiarą i te wyrzuty sumienia. Kiedy mamy wyrzuty sumienia i siedzimy w tym i one są takie obsesyjne, i ciągłe, to powoduje tutaj właśnie pod kątem takiego holistycznego podejścia do naszego życia i zdrowia choroby psychosomatyczne. Dla osób, które nie wiedzą, co oznaczają choroby psychosomatyczne, psycho, czyli pochodzące mentalne, a nasze takie umysłowe, a soma to ciało, czyli fizyczne, więc przez te nasze natrętne myśli, przez to obwinianie się, ten automatyczny mózg, który po prostu jest już tak bardzo obciążony i nie ma tego uwolnienia, nie ma tej przerwy, pokazuje nam i przesyła sygnał do naszego fizycznego ciała, które emanuje chorobami, które w mniemaniu tych właśnie holistycznych nauk, psycho i totalnej biologii, mają za zadanie informować nas o tym, żeby coś zmienić, żeby coś zatrzymać, żeby coś zrobić inaczej, ponieważ, jak mówiłyśmy, jest to samodestrukcja i zaczynamy sobie szkodzić do tego stopnia, że zaczynamy chorować poprzez właśnie przenoszone emocje, w tym przypadku poczucie winy, obwinianie, bycie obwinianym i pozwalanie sobie na to, w nieuwalnianiu tego i niezobaczeniu, że to może czemuś jednak służyło i że możemy to zmienić.
Wiesz co, bardzo często na przykład w związkach jedna osoba obwinia drugą osobę za swoje własne zachowania. Czyli jest tak jakby przekazanie tej odpowiedzialności na drugą osobę. Na przykład bardzo często czy kobieta, czy mężczyzna, która nadużywa alkoholu, oczernia i obwinia swojego partnera, że przez nią, przez niego ja robię tak, a nie inaczej. Czyli ta szalka tak jakby przechodzi na tą odpowiedzialności na drugą osobę i kiedy osoba, która jest obwiniana, rzeczywiście bierze na siebie odpowiedzialność i zaczyna odczuwać tą winę, że jeżeli ona rzeczywiście jest tą osobą, która powoduje te zachowanie u partnera, jest to takie jeszcze bardziej destrukcyjne dla mnie. To tak samo jak na przykład osoba, która zdradziła, może powiedzieć, zdradziłam przez ciebie, prawda? I wtedy osoba, która została zdradzana, nie tylko tak jakby jest ofiarą, ale w byciu tą ofiarą jest też właśnie to, co ty powiedziałaś, katem dla samego siebie, że co ja zrobiłam nie tak, że jego zachowanie takie było, bez zrozumienia, że odpowiedzialność za akcje, za swoje zachowania nie są właśnie w tej osobie, która jest tą ofiarą, tylko właśnie w tej drugiej osobie. Także świadome rozpoznawanie sytuacji, świadome rozpoznawanie właśnie tego, co się dzieje w naszym życiu i praca nad tym, gdzie jest moja odpowiedzialność i przesunięcie odpowiedzialności, gdzie ta odpowiedzialność drugiej osoby się kończy, a gdzie się zaczyna, to jest taka nasza bardzo podstawowa praca. Wiesz co, poczucie winy jest związane z naszą drugą czakrą. I ja tak sobie zawsze patrzę na te czakry, że pierwsza czakra jest taka dla nas, czyli jest przetrwaniem mnie jako osoby.
Gatunku,
tak? A druga czakra jest właśnie wejściem w relację z drugą osobą. I w jaki sposób ja wchodzę w te relacje z drugą osobą? Co jest nośnikiem informacji? Gdzie są te moje właśnie granice? Gdzie jest moja odpowiedzialność versus odpowiedzialność tej drugiej osoby? Czyli w jaki sposób my budujemy relacje? Czy one są płynne, czy one są bardzo takie poszatkowane, prawda?
Tak. Jak mówiłaś jeszcze, wrócę jeszcze do tego aspektu, kiedy mówiłaś o tym obwinianiu, że to przez ciebie piję, ale też jest ta druga strona, że przez to, że pijesz, jestem nieszczęśliwa. I to też zobaczcie, bo to bardzo ważne, żeby patrzeć z tych dwóch stron, żeby zobaczyć, że jedna i druga rola, którą przejmujemy, czy oskarżania kogoś, że przez niego to się stało, albo, znaczy w sensie, że przez niego my mamy życie zniszczone, albo że my przez tą osobę musimy coś robić, właśnie czy zdradzać, czy pić, jest tak samo destrukcyjne jedno i drugie. Więc naprawdę wiąże się to też bardzo często ze wstydem, ale poczucie winy też bardzo prowadzi często do złości. Do złości, wręcz do wściekłości, tak. Bo ta zabawa w obwinianie, i tutaj przypomina mi się, jak mówię, zabawa w obwinianie gra Satori. Ostatnio ja grałam właśnie z dziewczynami, a to jest gra zrobiona przez na podstawie książki Radykalne wybaczanie Colina Tippinga, którą naprawdę bardzo polecamy z Anią, żeby ją sobie przeczytać. Super. Arkusze do tej książki, słuchajcie, są dostępne. Można je sobie znaleźć, wygooglać, że tak powiem. Arkusz czterech pytań, na przykład taki podstawowy, żeby zacząć tą pracę ze sobą. Ale właśnie w tej grze Satori jest taka zabawa w obwinianie. I co z tego wynika? Co z tego wynika? Czy przychodzi ulga, czy to się jednak pogłębia?
Czujesz taką frustrację i złość, jak ktoś inny, albo jest to przeciwko sobie, albo jak ktoś inny śmie obwiniać ciebie za coś, prawda?
Tak, że zawsze właśnie bardzo często, wręcz powiedziałabym, że zawsze, ale jeżeli się z czymś nie zgadzacie, albo macie inne zdanie, ja naprawdę z Anią bardzo chętnie przyjmujemy wszelkie sugestie i nowe spojrzenia, bo naprawdę wzrastamy jak dzielimy się i rozszerzamy i to jest piękne, ale to powoduje wściekłość, powoduje ogromną złość, prawda? Ta twoja wina przez ciebie. Więc jak myślisz, Aniu, czy masz jakiś pomysł, jak można wyjść z tego obwiniania, z tego poczucia winy względem siebie, ale też względem innych, żeby to po prostu zacząć rozpuszczać. Bo jak wiemy, że coś jest nam szkodliwe i nie działa dla nas, i już wiemy, że to nie jest tylko, że to nie jest płytkie, to jest głębokie, ponieważ może przysparzać nam spadek odporności, co powoduje właśnie choroby na różnych poziomach, i tym mentalnym, i tym fizycznym. Więc warto byłoby się tu zatrzymać i popatrzeć, co możemy zrobić, żeby tego demona, że tak powiem, tej czakry sakralnej, którym właśnie jest to poczucie winy, no i wstyd tam chyba też jest, wyplenić, pożegnać, albo chociaż zneutralizować właśnie w tej drodze do lepszej jakości życia.
Wiesz co, ja tak uważam i czuję, że bardzo ważne jest odpowiedzenie sobie, jaką ja rolę gram w tym momencie. I co jest poza, tak jakby poza w tym tle tej roli, w którą ja gram. Jeżeli ja jestem na przykład rodzicem i bardzo często nie potrafię zakontrolować swoich własnych emocji, tylko gdzieś one bardzo szybko ujawniają się i później mam właśnie to poczucie winy, kiedy te emocje są już bardziej zakontrolowane, to muszę odpowiedzieć sobie, co wewnątrz mnie nie pozwala mi być w kontroli swoich własnych emocji. I wtedy, kiedy ja, wiesz, będziemy rozmawiały na tym, co jest w mojej nieświadomości, dlaczego tak automatycznie, z automatu po prostu wychodzi ze mnie, bo tak naprawdę to nawet taka, już wcześniej mówiłyśmy, złość na przykład rodzica, ona ma jakiś cel. I tym celem często jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, czy nauczenie jakiegoś tam aspektu, prawda? Czyli zrozumienie, co ja chcę przekazać, jaki jest przekaz tej mojej złości, żeby odpowiedzieć sobie, że tak naprawdę to chcę, żeby moje dziecko czuło się bezpiecznie. A jeżeli chcę, żeby moje dziecko czuło się bezpiecznie, czy znajduję wewnątrz siebie inną możliwość przekazu tego, niż przez tą właśnie złość i wybuch.
Jak mówisz teraz o tym, obydwie jesteśmy mamami. Każdy w ogóle z nas jest mamą i tatą dla swojego wewnętrznego dziecka. Ale mamy też swoje dzieci i dla tych, co mają swoje dzieci, zauważcie, czy u was jest czasem taki schemat, że to dziecko coś zrobi albo czegoś nie zrobi. I my wybuchamy. Ale po tym wybuchu, kiedy padnie to słowo za dużo, albo kiedy ten ton naszego głosu nie jest taki, jaki być powinien mamy czy taty do naszego dziecka, czujemy poczucie winy. I w tym momencie przychodzi do mnie, że jak można to zmienić, ponieważ byłam kiedyś taką mamą, ponieważ wychowałam się też w takim środowisku i prawdopodobnie moi rodzice wychowali się w takim środowisku właśnie obwiniania i tego wytykania. Ale zauważyłam, że no przecież ja bym nie lubiła. Właśnie w pewnym momencie życia przychodzi ten moment, przynajmniej przyszedł u mnie, czy ja bym lubiła w momencie, kiedy coś zrobię lub czego nie zrobię, nawet jeżeli to obiecałam albo ktoś miał jakieś oczekiwania, co już jest oczywiście odrębnym tematem wobec mnie, czy ja bym chciała, żeby ktoś ze mną tak rozmawiał. No i oczywiście, jak tak przysłuchałam się po chwili, jak odetchnęłam i odtworzyłam w sobie sposób, w jaki ja się zwracałam, nie chciałabym, żeby ktoś do mnie krzyczał, nie chciałabym, żeby powiedział tak nieprzyjemne słowa, więc zaczęłam to zmieniać. Przede wszystkim rozmawiając i pytając, dlaczego ta osoba na przykład tego nie zrobiła, albo dlaczego zrobiła coś, co wiedziała, że może być szkodliwe, jakie tam były czynniki, więc znowuż wracamy tutaj do aspektu komunikacji, który jest naprawdę niezbędnym elementem jakiejkolwiek relacji. Relacji, która zaczyna się z nami, wewnątrz nas, ale też relacji z każdą inną napotkaną osobę, bez względu na to, jakie mamy z tą osobą powiązania. Więc po prostu rozmowa. Rozmowa, pytanie, zrozumienie, bardzo dużo miłości. Ojejku, ale mi się przypomniało. Jest, poczekajcie, niech mi się ułoży, bo to takie uderzenie przyszło teraz. Jest takie plemię w Afryce i pewnie o tym wiecie, ale jak to przyszło, to ja to powiem. I w tym plemieniu, kiedy członek tego plemienia zrobi coś źle, to wszyscy wokół się zbierają i mówią do niego, jak wiele innych rzeczy zrobił dobrze.
Aż normalnie chce mi się płakać, jak to słyszę.
Gdzieś bo emocje. To jest bardzo wzruszające. Mnie tak, tak nikt nie traktował. Czy ja tak traktuję innych? Staram się, ale może nie jak w tym plemieniu, ale nauczyłam się takiej pięknej praktyki i podzielę się tutaj z wami tą praktyką, bo wierzę, że ją możecie zastosować nie tylko do dziecka, do siebie, do swojego partnera i do wszystkich innych osób. Zanim przyjdzie do mnie ten impuls, na to który sobie chcę pozwolić, który właśnie ciężko jest czasem zatrzymać, bo mam jakiś żal, ten żal albo pretensja prowadzi do frustracji, to postanawiam sobie i przypominam, że jak spotkam tą osobę, do której chcę to skierować, znajdę 3 rzeczy, które mogę o niej powiedzieć dobre. I najczęściej to dotyczy właśnie tych bliskich naszych osób, naszych partnerów, mężów, żon i naszych dzieci. Zanim im nawtykamy, albo nawet wcale nie musimy tego robić, opowiem wam szybciutki przykład, jak to było jednego razu u mnie, to właśnie kiedy ta osoba przyjdzie, weźmiemy głęboki wdech, ten wdech jest naprawdę bardzo pomocny i bardzo potrzebny, i powiem, cieszę się, że jesteś, cieszę się, że cię widzę, chociaż Jeszcze chwilę temu byłaby to może ostatnia rzecz, którą chciałabym powiedzieć jako pierwsza. A dziękuję, że może coś zrobiłeś, może, nie wiem, coś ogarnąłeś, ogarnęłaś, czy za tą kawę. Pięknie wyglądasz, więc znajduję te trzy rzeczy. Teraz mówię je na szybko, ale w momencie, kiedy mamy ten stres i to napięcie w ciele, kiedy chcemy kogoś za coś obwinić, nie jest łatwo to znaleźć. I przykład z życia wzięty kilka lat temu, kiedy dostaliśmy kotki, a u nas w domu mamy dwa kotki, Lunę i Leonkę, a prosiliśmy w ogóle naszą córę, żeby nie brała jedzonka do pokoju, szczególnie jak były kotki. No wiadomo, tam czasem coś sobie chciała pomaszkiecić, więc powiedziała, że dobrze, no ale jednego razu, słuchajcie, wracam do domu, a ona, jak ja już wyszłam do pracy, zanim ona wyszła do szkoły, coś musiała jeść i były to płatki. Jak weszłam do jej pokoju, to po prostu ta miseczka rozlana, te płatki, na jej krześle, które jest białe, na jej biurku, które jest białe, na dywanie, i te jakieś czekoladowe płatki, albo nie wiem, cokolwiek tam było, było ciemne. Więc pierwsze do mnie przyszło, dlaczego? Dlaczego ona jadła w pokoju? Teraz ten bałagan.
Może tyle razy mówiłam.
Tyle razy mówiłam, tyle razy prosiłam. No i oczywiście tutaj po ostatnim spotkaniu, na którym byłam odnośnie jak wytrzymać pod jednym dachem z nastolatkiem, przychodzi przypomnienie dla wszystkich mam, które mają jeszcze małe dzieci, że tych nawyków, żeby nie iść w pokoju, to uczymy od 2 do 10 roku życia. Potem jest coraz ciężej. Coraz jak ciężej. Dziecko się nauczy od 2 do 10 roku życia, o czym też właśnie wiemy z totalnej biologii i psychologii, jak działa nasz mózg i kiedy właśnie kodujemy nawyki, to jeżeli po tym czasie nie nauczymy pewnych rzeczy naszych dzieci, które uważamy, że są słuszne i dobre, to potem będzie trudniej. Potem będzie trudniej. No ale w każdym razie, więc ja już po prostu się szykowałam. Słuchajcie, ja byłam gotowa do boju. Przez następne 3 godziny myślałam, co ja jej powiem, jak ja jej powiem. Oczywiście jeszcze posprzątałam, że musiałam to posprzątać, chociaż nie musiałam, ale chciałam, ponieważ tak jak mówię, ma na jasno pokój. Więc ja po prostu rosło we mnie to napięcie. Rosło. Ja po prostu już w gardle czułam, że jak ona tylko przyjdzie, to ja nie? I nagle przyszedł ten moment, Aniu, nagle przyszedł ten moment. Przecież to jest moje dziecko. Przecież ja wcale nie chcę tak brzmieć. Przecież jak gdybym ja to zrobiła. I to był ten moment takiego największego rozświetlenia i oświecenia w tym momencie. Gdybym ja to zrobiła. Ona tego nie zrobiła, to zrobiły koty, ale gdybym ja zjadła w tym pokoju i gdyby te koty, czy cokolwiek innego by się stało, że zostałby ten bałagan, czy ja bym chciała, żeby ktoś do mnie tak powiedział, żeby ktoś tak mnie przywitał przy progu. Więc jak już przyszło to rozświetlenie, Renia, przecież wiesz, mają być najpierw 3 rzeczy. Wycisz to. Jak znajdziesz te 3 rzeczy dobre w tym dniu na temat swojej córki, to wtedy jej powiesz. Julcia przyszła ze szkoły, oczywiście uradowana. Nie udaje, że było mi łatwo uśmiechać się do niej i powiedzieć, jak cieszę się, że cię widzę. Ona, mamo, ja też. Po prostu jak nigdy nic. I sobie myślę... Na pewno zaraz jeszcze plecak tu zostawi w kuchni, ale ona bierze ten plecak. Mówię, jest, druga rzecz. Julciu, jak się cieszę, że wzięłaś plecak, że pamiętałeś, żeby wziąć go do pokoju. Ona, no mamo, pewnie, nie? I idzie do tego pokoju i sobie myślę, ciekawa jestem, zaraz przyjdzie i coś powie, ale zajęłam się robieniem obiadu i myślę, powiedziałam 2 rzeczy, więc jest jeszcze jedna. Po chwili Julcia przychodzi i mówi, mamo, przepraszam. Przepraszam, że zjadłam w pokoju. Jeszcze były jakieś plamy, mówi, widzę, że posprzątałaś, no bo to wszystko było mokre, rozłożyłam tam ręczniki na dywanie. Bardzo cię przepraszam, tak bardzo się śpieszyłam, że zapomniałam tą miseczkę odłożyć do zlewu. Słuchajcie, ja nie musiałam szukać 3 rzeczy, ale ponieważ te 2 rzeczy, pierwsze znalazłam, ona przyszła sama i tak się cieszyłam, że ten związek nasz w tym dniu, ta nasza relacja była taka przyjazna. Wzruszamy się obydwie tutaj. Była przyjazna, była serdeczna, była otwarta, wypełniona miłością i znalezieniem dobra w niej, które wypływało z mojego serca, że ja nie dopuściłam do tego, żeby te moje emocje w tym dniu wzięły górę tego wypominania, tego obwiniania i tego oskarżania. Od tego czasu nie je w pokoju, a jak je, to czasem są to rzeczy, które już nie są płatkami, ale po prostu wynosi je na bieżąco, bo tak jak mówię, nie przyłożyłam się wtedy, kiedy mogłam, żeby ją nauczyć, żeby nie brała jedzenia do pokoju.
Moja wina.
Wiecie co? Z jednej strony tak, ale myślę, ale że też. Kiedy puszczę to obwinianie, które wiemy, że jest destrukcyjne, po prostu biorę na siebie na plecy, na bary, że tak powiem, tą odpowiedzialność, że to się nie stało, co nie przeszkadza temu, żebym jej przypominała, proszę, żebyś nie jadła, ale czasem mówi, a ja sobie tam coś oglądam, więc wiecie co, to też jest przyzwolenie, ale proszę, żeby to było tak zrobione, żeby gdzieś tam nie zostawiło bałaganu i to też jest okej.
Okay. Jest okej. Okay. Wiesz co, ja mam taką, kiedyś na jakichś zajęciach, nie pamiętam gdzie to, gdzie brałam zajęcia, ale właśnie przerabialiśmy emocje. I jedno z takich podstawowych elementów, kiedy my chcemy komuś wygarnąć i dać tą winę na kogoś innego, to jest tak pokazanie palcem, nie? Tak pokazuję palcem,
tak.
Czyli jeden palec idzie w stronę osoby, do której ja projektuję tą moją winę, aczkolwiek te trzy palce idą w stosunku do mnie.
Popatrz, u mnie nawet cztery, bo idą trzy złożone, a mój kciuk jest tak jakby pistolet i kciuk jest do mnie.
Dokładnie.
Jest we mnie, czyli cztery palce we mnie, a jedna w tą osobę.
Dokładnie.
Popatrz na siebie,
popatrz na siebie. Jak my często tak, w sobie nie widzimy nic, jakieś to mówi, że igłę, że ja... jak to się mówi?
Igła w stogu siana, tak?
Że w sobie nie widzimy nic, a w drugich widzimy tak dużo.
Zgadza się. Albo szukamy tej igły w stogu ściana. I też popatrzcie, nie zauważamy wtedy, ile ta osoba dobrych rzeczy zrobiła, tylko uważamy tą jedną.
Tak.
I też tutaj, Aniu, czy my z taką samą pasją, tutaj w cudzysłowie, kiedy ta pasja jest negatywna, potrafimy doceniać, chwalić, jak właśnie wytykać albo obwiniać.
I
prawda?
Wiesz co ty powiedziałaś fajnego w twojej opowieści z twoją córką? Jest to, że twoim największym celem jest budowanie relacji z twoją córką. Budowanie relacji najlepiej wychodzi wtedy, kiedy my koncentrujemy się na tym, co jest dobre w drugim człowieku, kiedy pokazujemy, że rozpoznajemy ich umiejętności, kiedy widzimy coś, co jest mocne strony. A kiedy my właśnie krytykujemy, to wracamy z powrotem do tego naszego krytyka z wcześniejszej naszej audycji. Kiedy my krytykujemy drugą osobę, to my dajemy jej to echo w przyszłości, które będzie działało bardzo destrukcyjnie.
Taką etykietkę też, taką etykietkę etykietujemy, a naprawdę warto odchodzić od tego etykietowania, że ktoś jakiś jest. I
czyli
tutaj...
takie nasze życie takie przebudzone, nasze życie świadome, to jest branie odpowiedzialności za to, co ja robię dzisiaj, jakie to owoce przyniesie w przyszłości dla mnie, dla mojego dziecka, dla mojej relacji.
Tak.
I tak dalej.
I też wracając do tego etykietowania, może powtarzać się będziemy w niektórych odcinkach z pewnymi rzeczami, ale słuchajcie, praktyka czyni mistrzem, więc czasem przez te powtórzenia możemy sobie jeszcze głębiej i lepiej utrwalić. Więc wracając do tego etykietowania, że ty jesteś jakaś beznadziejna, nie dajesz rady, że nie mogę na ciebie jeszcze dokładamy często zawsze liczyć.
Tak,
albo
jeszcze
nigdy.
Zawsze,
albo
tak.
nigdy, prawda? I to przypomnienie jest, bo mam wrażenie, że chyba już żeśmy o tym mówiły, żeby zamieniać to etykietowanie, że ktoś jakiś jest na to, że jacyś bywamy, jakoś się zachowujemy, że ja czasem zapominam, że mnie się czasem nie udaje, że czasem zachowuję się niepoważnie, co nie oznacza, że jestem głupia, bo tak jak mówię, kiedy pomarańcza jest pomarańczą, nie może być bananem, więc my jak wmawiamy sobie i programujemy siebie na to, że jacyś jesteśmy, to zabieramy sobie możliwość zmiany, że możemy być inni. A kiedy mówimy do siebie tym językiem, takiej czułej przewodniczki, z miłością, że widzę, że dzisiaj ci nie wyszło, ale wiele razy wyszło ci bardzo dobrze. Widzę, że dzisiaj nie przemyślałaś tej decyzji, ale wiem, że potrafisz racjonalnie myśleć i podejmować bardzo dobre decyzje i znajdować rozwiązania. Wiem, że dzisiaj się spóźniłaś. I to nie znaczy, że jesteś spóźniarska, ale przez te wszystkie inne razy byłaś nawet przed czasem.
Tak.
Więc może tutaj ta organizacja inna, czy czasu, czy jakichś innych warunków w naszym życiu, może sprzyjać właśnie temu, żebyśmy zobaczyli, że my czasem jacyś bywamy. A tak naprawdę to jesteśmy nieograniczonymi istotami światła i miłości i mamy nieograniczone możliwości do bycia, do zmiany, do zauważania, do kochania i do odpuszczania tego, co nam nie służy.
Cudownie. No najpiękniejsza końcówka
audycji. Popłynęło.
Popłynęło.
Wierzymy, że w tej podróży, w tym płynięciu każdy z Was znalazł miejsce na naszym statku, do którego bardzo serdecznie zapraszamy już w następną środę.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia, kochani. I samych dobroci. Bądźmy dla siebie dobrzy, czuli, wyrozumiali.
Pięknie.